aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Nowi członkowie Gwardii Szwajcarskiej złożyli przysięgę papieżowi. W Rzymie zmarł Giulio Andreotti, wieloletni lider chrześcijańskiej demokracji we Włoszech. Buddyści i katolicy kontynuują dialog, dziś w Rzymie rozmawiali o wewnętrznym pokoju. 6 maja zapraszam na wieczorny program informacyjny. 35 nowych gwardzistów szwajcarskich złożyło dziś przysięgę. Rano zostali przyjęci przez Franciszka, który podziękował im, że poświęcają swe młode lata papieżowi i Kościołowi.
Tegoroczne wasze święto wpisuje się w kontekst roku wiary, który Kościół przeżywa na całym świecie. Jestem pewien, że decyzja o oddaniu lat waszego życia w służbie papieżowi nie odbiega od waszej wiary. Wprost przeciwnie, najgłębsze motywacje, które was popchnęły do Rzymu, mają swój początek właśnie w wierze. Pamiętajcie dobrze o tym, że wiara, którą Bóg was obdarzył w dniu chrztu, jest największym skarbem, jaki posiadacie. I także wasza misja na służbie papieżowi i Kościołowi, w niej ma swe źródło.
Papież odprawił też mszę dla personelu technicznego Bazyliki Watykańskiej. W homilii mówił o roli Ducha Świętego w życiu chrześcijańskim.
Chrześcijańskiego życia nie da się zrozumieć bez obecności Ducha Świętego. Bez Niego nie byłoby ono chrześcijańskie. Byłoby to życie religijne, pogańskie, pobożne, z wierą w Boga, ale bez żywotności, której Jezus chce dla swoich uczniów. A tym, co daje ową żywotność, jest Duch Święty.
Ciało Ojca Pio zostanie wystawione w San Giovanni Rotondo na stałe. Przy relikwiach świętego stygmatyka będzie się można modlić w nowej bazylice pod jego wezwaniem, gdzie zostały przeniesione przed 3 laty. Nieustanne wystawienie zostanie zorganizowane na prośbę czcicieli Ojca Pio, którzy nieustannie przybywają do tego miasteczka na południu Włoch, mówią pracujący w tamtejszym sanktuarium kapucyni. Ostateczną zgodę na stałe wystawienie doczesnych szczątków świętego trzeba jeszcze otrzymać z Watykanu. Pomimo napotykanych trudności, zarówno chrześcijanie, jak i buddyści są przekonani o potrzebie kontynuowania dialogu, powiedział Radiu Watykańskiemu kardynał Jean-Louis Thorin. Uczestniczył on dzisiaj w rozmowach z włoskimi buddystami. Przebiegały one pod patronatem kierowanej przez niego Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego oraz ambasady Tajwanu przy Stolicy Apostolskiej. Kardynał Thorin zaznaczył, że dialog chrześcijan z buddystami jest dla świata ważnym świadectwem. Pokazuje bowiem na znaczenie pokoju wewnętrznego.
Temat tej konferencji to pokój wewnętrzny, a pokój na świecie. Kiedy ktoś sam ma w sobie pokój, staje się posłańcem pokoju i myślę, że takie też są owoce dialogu z buddyzmem. Jest to bowiem tradycja religijna, która oczywiście różni się radykalnie od chrześcijaństwa, ale koncentruje się na życiu wewnętrznym, a we współczesnym świecie tego najbardziej nam brakuje. Już Pascal mawiał, że wielkim problemem człowieka jest to, że sam ze sobą w swoim domu nie jest w stanie żyć w pokoju. Myślę, że powinniśmy pracować nad odbudową tego człowieka wewnętrznego.
W wieku 94 lat zmarł dziś w Rzymie Giulio Andreotti, lider chrześcijańskiej demokracji w powojennej Italii. 7 razy pełnił funkcję premiera, był człowiekiem kompromisu, zawsze zabiegał o przyjaźń papieży. Przed 9 laty, z okazji jego 85. urodzin, poprosiliśmy go o bilans jego życiowych dokonań. Bilans jest trudny. Mam nadzieję, że zostało mi jeszcze trochę czasu, a potem odejdę, ufając Bożemu miłosierdziu. Moje życie było tak bardzo intensywne, zarówno w działalności politycznej, jak i pisarskiej, a także na forum międzynarodowym, że czasami wydaje mi się, że nie przeżyłem 85 lat, ale 3 razy tyle. Decydujące znaczenie w mym życiu zawsze miała wiara i to od samego początku. W parafii miałem 2 rodzinę, a proboszcz, człowiek bardzo ludzki, dał mi wskazówki, które były dla mnie oparciem przez całe życie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Rozpoczęty przed kilku tygodniami pontyfikat chyba nie przypadkiem wpisał się w rok wiary ogłoszony w 50-lecie otwarcia Soboru Watykańskiego II. Franciszek jest pierwszym od pół wieku papieżem, który nigdy nie był uczestnikiem obrad soborowych. Jednak już jako kapłan, a później biskup, czynnie uczestniczył w soborowej odnowie Kościoła, także gdy chodzi o relacje chrześcijańsko-żydowskie. O nowym papieżu dialogu opowiada Aleksander Kowalski w audycji z cyklu Na fali soborowego przełomu. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Przyszły papież znał wyznawców judaizmu od dawna. Tak opowiada o tym w wydanej przed 3 laty wspólnie z rabinem Abrahamem Skorką książce Sobre el cielo y la tierra – o niebie i ziemi.
Nie przeżyłam takiego doświadczenia jak Jan Paweł II, którego połowa kolegów w klasie była Żydami, ale ja też miałem i mam żydowskich przyjaciół. Zdarzało mi się czasem nazywać któregoś Rosjaninem, jak było w zwyczaju, gdy byliśmy dziećmi, ze względu na kraj pochodzenia części z nich. Z żadnym jednak nie miałem nigdy problemów. Dziś argentyński kościół jest wyraźnie nastawiony na dialog międzyreligijny. Trzeba stwierdzić, że prekursorami tego kierunku byli kardynałowie Jorge Mejina i Antonio Caracino.
Dodajmy, że zmarły przed 15 laty kardynał Caracino, arcybiskup Buenos Aires, był tam bezpośrednim poprzednikiem Jorge Bergoglio, który z nim blisko współpracował jako jego biskup pomocniczy, a potem koadiutor. Natomiast kardynał Mejia, niegdyś ekspert na soborze, był później przez 9 lat sekretarzem Watykańskiej Komisji do Spraw Kontaktów Religijnych z Judaizmem. I to on, na zlecenie Jana Pawła II, zorganizował w 1986 roku jego historyczną wizytę w synagodze. Chorego, 90-letniego kardynała rodaka, Franciszek krótko po swym wyborze odwiedził w rzymskiej klinice. Wspólna książka kardynała Bergoglio i rabina, rektora rabinicznego seminarium w stolicy Argentyny, jest w dialogu chrześcijańsko-żydowskim czymś bez precedensu. Powstała z serii rozmów prowadzonych przed kamerami telewizyjnymi. Poruszają one liczne tematy religijne, etyczne i polityczno-społeczne. Ówczesny arcybiskup Buenos Aires często cytuje zarówno Stary, jak Nowy Testament, przytaczając nieraz słowa Chrystusa. Zresztą i rabinowi, urodzonemu w tak katolickim kraju jak Argentyna, chrześcijaństwo nie jest obce. Zna na przykład stanowisko Jezusa przeciwne rozwodowi i uważa, że jego nauczanie ma w znacznej mierze żydowskie korzenie, wywodząc się od starotestamentalnych proroków. Już 13 marca bieżącego roku nowo wybrany papież wystosował przesłanie do głównego rabina Rzymu Ricardo di Segniego.
W dniu mego wyboru na biskupa Rzymu i powszechnego pasterza Kościoła katolickiego przesyłam panu moje serdeczne pozdrowienia, powiadamiając, że uroczysta inauguracja mojego pontyfikatu odbędzie się we wtorek 19 marca. Ufając opiece Najwyższego, żywię nadzieję, że będę mógł wnieść wkład w rozwój, jakiego relacje między Żydami i katolikami zaznały począwszy od Soboru Watykańskiego II, w duchu odnowionej współpracy i służąc światu, aby był on coraz bardziej zgodny z wolą Stworzyciela.
Odpowiadając na przesłanie papieża, rzymski rabin życzył mu, by z mocą i mądrością pełnił to niezwykłe zadanie, jakie zostało mu powierzone. Ten wybór, stwierdził Ricardo di Segni, daje nam nadzieję, że będzie kontynuowana droga przyjaźni, szacunku i współpracy. On i inni przedstawiciele społeczności żydowskiej byli oczywiście na mszy inaugurującej pontyfikat w uroczystość świętego Józefa. W homilii Franciszek wyraził im wdzięczność, a wymienił ich zaraz po chrześcijanach przed innymi wspólnotami religijnymi. Następnego dnia nie zabrakło też Żydów w sali klementyńskiej na spotkaniu Ojca Świętego z przedstawicielami kościołów i wspólnot kościelnych oraz innych religii.
Teraz zwracam się do was, szanowni przedstawiciele narodu żydowskiego, z którym łączy nas szczególna więź duchowa. Ponieważ, jak stwierdza Sobór Watykański II, Kościół Chrystusowy uznaje, że początki jego wiary i wybrania, stosownie do zbawczego misterium Boga, znajdują się już u patriarchów, Mojżesza i proroków. Dziękuję wam za waszą obecność. Jestem przekonany, że z pomocą Najwyższego będziemy mogli owocnie kontynuować ów braterski dialog, jakiego pragnął Sobór, a który faktycznie był prowadzony, przynosząc niemało owoców, zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach.
W tym roku wyznawcy judaizmu zasiedli do Wieczerzy Paschalnej 25 marca. Tego dnia papież skierował telegram do głównego rabina Rzymu, prosząc też rzymską wspólnotę żydowską o modlitwę.
Kilka dni po naszym spotkaniu, ponawiając wdzięczność za zaszczycenie obecnością swoją i innych szanownych przedstawicieli społeczności żydowskiej, uroczystości rozpoczęcia mej posługi, jest mi szczególnie miło złożyć Panu i całej rzymskiej wspólnocie najgorętsze życzenia na wielkie święto Pesach. Niech Wszechmogący, który uwolnił swój lud z niewoli egipskiej, by prowadzić go do ziemi obiecanej, dalej was wyzwala od wszelkiego zła i towarzyszy wam swoim błogosławieństwem. Proszę, byście się modlili za mnie i zapewniam was o mojej modlitwie za was, ufając, że będę mógł pogłębić więzi szacunku i wzajemnej przyjaźni.
Dziękując Ojcu Świętemu za to świąteczne przesłanie, rabin Ricardo Liceni przesłał mu życzenia z okazji Paschy Chrześcijańskiej, przypadającej tym razem niecały tydzień później niż żydowska. 31 marca w wielkanocnym orędziu Urbi et Orbi Franciszek, wzorem swoich poprzedników, nie pominął sprawy pojednania w Ziemi Świętej. Gdy mówił o pokoju na świecie, nawiązał do niej na pierwszym miejscu.
Prosimy zmartwychwstałego Jezusa, który przemienia śmierć w życie, aby przemienił nienawiść w miłość, zemstę w przebaczenie, wojnę w pokój. Tak, Chrystus jest naszym pokojem i przez Niego błagamy o pokój dla całego świata. Pokój dla Bliskiego Wschodu, zwłaszcza między Izraelczykami a Palestyńczykami, którym trudno jest znaleźć drogę zgody, ażeby odważnie i z otwartością wznowili negocjacje celem zakończenia konfliktu, który trwa już zbyt długo.
Jorge Bergoglio miał w Argentynie wielu żydowskich przyjaciół. Wspomniany już rabin Abraham Skorka należy do nurtu judaizmu zwanego konserwatywnym. Jest on otwarty na dostosowywanie się do wymogów współczesnego życia, choć nie odchodzi od tradycyjnych przepisów tak dalece, jak nurt reformowany, zwany niegdyś postępowym. Natomiast najściślej przestrzega tradycji judaizm ortodoksyjny. W stolicy Argentyny głównym rabinem ortodoksyjnych Żydów Sefardytów jest wywodzący się z Syrii Isaac Sakka, założyciel żydowskiej organizacji młodzieżowej Menora. Zaraz po wyborze papieża Franciszka przesłał mu on gratulacje, podpisując się jako jego amigo i admirador, przyjaciel i wielbiciel. A 25 kwietnia rabin z Buenos Aires spotkał się z Ojcem Świętym w Watykanie. O ile spotkania papieża z rabinami mają charakter wyraźnie religijny, do innego wymiaru należy wizyta, którą złożył 30 kwietnia w Watykanie prezydent Izraela Peres. Jednak i ona wpisuje się w kontekst relacji chrześcijan z wyznawcami judaizmu. Szymon Perski, bo tak brzmiało pierwotnie jego nazwisko, urodził się 90 lat temu na polskich Kresach Wschodnich, w ówczesnym województwie nowogródzkim, czyli na dzisiejszej Białorusi, jako wnuk i prawnuk rabinów. Jego rodzice nie przestrzegali ortodoksyjnych przepisów, ale dziadek dał mu religijne wychowanie. W 1934 roku, mając 11 lat, Szymon zamieszkał z rodzicami i rodzeństwem w Tel Awiwie. Przyszły laureat pokojowej Nagrody Nobla formował się odtąd w kręgu syjonizmu socjalistycznego, ale nie przeszkadza mu to doceniać wartości religijnych. Dał temu wyraz, gdy w dzień po wyborze kardynała Bergoglio na stolicę Piotrową przyjął w Pałacu Prezydenckim w Jerozolimie polskich biskupów, kończących właśnie pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Nazwał wtedy nowego papieża znakiem nadziei i pokoju. Podkreślił jego pobożność, miłość do Boga, umiłowanie pokoju i świętą skromność. Oznajmił, że zaprasza go do Ziemi Świętej, gdzie, jak się wyraził, zostanie powitany z miłością przez chrześcijan, Żydów i muzułmanów. Wydany w Watykanie oficjalny komunikat z wizyty prezydenta Peresa jako temat rozmów podaje głównie kwestie polityczno-społeczne dotyczące pokoju na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza postulaty rychłego wznowienia negocjacji izraelsko-palestyńskich z uwzględnieniem słusznych aspiracji obu narodów oraz pokojowego rozwiązania konfliktu syryjskiego. Nie pomija jednak również kwestii miasta Jerozolimy i spraw dotyczących relacji państwa Izraela ze Stolicą Apostolską oraz między władzami państwowymi a lokalnymi wspólnotami katolickimi. Wspominając też pracę Watykańsko-Izraelskiej Komisji Roboczej, przygotowującej bliskie już zawarcia porozumienie własnościowo-podatkowe. Komunikat nie wspomina wprawdzie o zaproszeniu papieża do Izraela, ale potwierdził je watykański rzecznik prasowy. Jak zaś podały agencje prasowe, prezydent na początku półgodzinnej rozmowy powiedział papieżowi: proszę się modlić za nas wszystkich. A na zakończenie obiecał, że następnego dnia będzie się za niego modlił w Asyżu. Do Asyżu Szymon Peres udał się 1 maja. Był w bazylice nad grobem świętego Franciszka, a w przyległym klasztorze franciszkanów konwentualnych przyjął z rąk burmistrza honorowe obywatelstwo tego miasta. Powiedział tam między innymi:
musimy się wszyscy modlić, aby jak najprędzej ustał rozlew krwi w naszym regionie i aby stał się on miejscem, gdzie ludzie mogą iść ręka w rękę. Jak może wiecie, przybyłem zaprosić papieża Franciszka na pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Jest on pierwszym papieżem pochodzącym z Nowego Świata, pierwszym nieeuropejskim od 1272 lat, jak też pierwszym papieżem jezuitą. Zdołał w bardzo krótkim czasie zdobyć sobie podziw i szacunek na całym świecie. Jego autentyczna skromność, miłość do pokoju, zwracanie uwagi na ubogich i poszanowanie sprawiedliwości oraz wezwanie do dialogu między religiami są jak powiew świeżego powietrza. Jest cenionym przyjacielem narodu żydowskiego. W Buenos Aires, gdzie był jako kardynał, nawiązał z miejscową wspólnotą żydowską i jej przywódcami relacje bardzo przyjazne.
Prezydent Izraela wyraził też mieszkańcom Asyżu w imieniu swojego narodu wdzięczność za ratowanie Żydów podczas niemieckiej okupacji. Szymon Peres przypomniał zasługi tamtejszego biskupa i zakonników, którzy narażali własne życie, ocalając ponad 300 żydowskich uchodźców przed niechybną śmiercią.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.